Dzień dobry, kochani. A może powinnam powiedzieć hola, peregrinos i peregrinas, czyli cześć pielgrzymi i pielgrzymki. No chyba nie mamy żeńskiej wersji do słowa pielgrzym. Przydałoby się, czekamy na to języku polski. Cóż, po ostatnim odcinku o Camino dostałam od was bardzo dużo wiadomości, co jest w ogóle super i ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy do mnie piszecie i piszcie dalej i dzielcie się swoimi wrażeniami albo własnymi wspomnieniami, albo własnymi potrzebami. Bardzo chętnie na nie odpowiem. I dzisiejszy odcinek był trochę w planie, a trochę jest również właśnie odpowiedzią na tą waszą potrzebę, bo dostałam całkiem sporo zapytań o to, czy będą odcinki a propos tego, jak się do Camino przygotować, jak się spakować, jaką trasę wybrać i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj dokładnie o tym postaram wam się jak najpełniej opowiedzieć. Więc jeżeli, moi drodzy, planujecie Camino albo myślicie sobie, może przejdę, może nie przejdę, zobaczymy, no to ten odcinek jest zdecydowanie dla was. A jeżeli nie planujecie Camino, to ten odcinek też jest dla was, bo może stwierdzicie, ojej, to brzmi ciekawie, może też spakuję plecak i pójdę, pojadę, albo pojadę konno. No właśnie, bo Camino można przejść, można jakby pokonać trasę Camino na wiele różnych sposobów. I wydaje mi się, że pierwsze pytanie, na jakie przyszły pielgrzym powinien sobie odpowiedzieć, brzmi właśnie jak. I z tego, co ja się orientuję, to trzy główne sposoby przedostania się do Santiago de Compostela to po pierwsze pieszo i to jest ten najbardziej popularny sposób. Po drugie, można go przejechać, tę drogę można przejechać rowerem i na trasie było bardzo dużo ludzi, kiedy ja szłam na rowerach, były całe rodziny wręcz. Oraz można na przykład przejechać konno. I kilku ludzi na koniach również spotkałam. Co więcej, spotkałam nawet pana, który prowadził za sobą osiołka, który niósł jego rzeczy. Więc jak widzicie, sposobów jest całkiem sporo. Co więcej, są również ludzie, którzy pokonują Camino na wózku. Ja sama spotkałam takich ludzi. Są również ludzie, którzy przejeżdżają je na specjalnie skonstruowanych rowerach, które są przystosowane do ich jakichś tam niemożności ruchowych. Także jak widzicie, sky is the limit, wszystko jest możliwe i wymówki można zawsze znaleźć, ale jeżeli się chce, to można pewne rzeczy naprawdę zrobić. Tylko trzeba chcieć i dokonać pewnych wyborów. Ja Camino przeszłam, więc będę opowiadać to wszystko właśnie z perspektywy pielgrzyma piechura. Więc przepraszam was, rowerzyści i koniarze, ale nie mam jeszcze takiego doświadczenia, żeby móc wam opowiedzieć coś więcej na temat przejeżdżania na przykład Camino na rowerze albo konno. Natomiast jestem pewna, że jeżeli poszperacie, to znajdziecie takie informacje. Od czasu do czasu będę wrzucać dla was również pewne informacje. No i część z tych informacji oczywiście się łączy. Na przykład co jeść na trasie. No zakładam, że zarówno rowerzysta, koniarz, jak i piechur, generalnie je to samo. Tak myślę. No, konia jeszcze trzeba nakarmić. No, ale to, tak jak mówię, to wszystko na pewno można gdzieś tam te informacje wyszperać. Tak więc, jeżeli już zdecydowaliście, w jaki sposób chcecie przejść Camino, to myślę, że drugim najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji, którą trasą. I tak jak wspomniałam już w poprzednim odcinku, Camino to jest tak naprawdę sieć tras, które wszystkie prowadzą do Santiago de Compostela, czyli do tej katedry, przypomnienie, w której prawdopodobnie leży ciało świętego Jakuba. Tras jest bardzo dużo. Ja się skupię na tych najbardziej popularnych, bo wydaje mi się też, że jeżeli robi się Camino pierwszy raz, to dobrze jest mimo wszystko pójść taką trasą, która ma jakieś zaplecze. A wiadomo, że te najbardziej popularne trasy będą miały to zaplecze najbardziej rozbudowane. Kiedy mówię o zapleczu, mówię o miejscach, żeby zjeść, o znakowaniach trasy, o miejscach do spania i tak dalej, i tak dalej. I pierwsza trasa, o której Wam powiem, to tak zwane Camino Primitivo i jest to trasa, która jest uważana za najstarszą wśród wszystkich tras do Santiago de Compostela. Pielgrzym, który decyduje się na Camino Primitivo, zaczyna swoją podróż w Oviedo. I trasa z Oviedo do Santiago de Compostela liczy sobie plus minus 314 km. Na te dystanse trzeba z reguły brać poprawkę, ponieważ no wiadomo, nigdy nie idziemy wzdłuż sznurka, więc te kilometry będą się wydłużać, bądź czasem nawet troszkę skracać, bo może ktoś znajdzie jakiś skrót i stwierdzi, że woli właśnie z niego skorzystać. Natomiast ta taka przyjęta długość to jest właśnie 314 km. To, tak jak mówiłam, nie jest najpopularniejsza trasa. Wspominam o niej dlatego przede wszystkim, że jest uważana za najstarszą, a poza tym łączy się z Camino Frances i Camino Norte, o których opowiem Wam za chwilę. Natomiast i tak pokonuje ją całkiem sporo osób. W 2018 roku Camino Primitivo przeszło 15 038 osób. No to nie są trzy osoby, to jest całkiem sporo. Tak jak mówiłam, łączy się ona z innymi trasami, z tą najbardziej popularną Camino Frances oraz z Camino Norte, która jest na trzecim miejscu pod względem popularności. Powodem tego jest najprawdopodobniej to, że to nie jest najłatwiejsza trasa, ponieważ wiedzie ona przez północne wybrzeże Hiszpanii, które jest dosyć górzyste, do tego idzie się wzdłuż wybrzeża, więc od czasu do czasu idzie się plażami, a chodzenie po piachu to też nie jest najprostsza rzecz na świecie. Co więcej, w związku z tym, że nie jest najpopularniejsza, to również ta infrastruktura wokół tej trasy nie jest najbardziej rozbudowana na świecie. Z tego, co słyszałam, może to się już zmieniło, nie jest również czasem ona aż tak dobrze oznakowana. Bo jeżeli idziemy na przykład Camino Frances, to naprawdę oznakowania trasy pojawiają się co 10 minut. Są wszędzie. Co jest bardzo, bardzo wygodne. Na Camino Norte aż tak wygodnie może nie być. Natomiast przechodzi ją w dalszym ciągu całkiem sporo osób. Tutaj już mamy liczbę z 2018 roku, będą te wszystkie dane, 19 040, czyli również całkiem sporo. Poza tym trasa ta jest zdecydowanie dłuższa niż Camino Primitivo i najdłuższa z tych, o których Wam dzisiaj opowiem. I waha się jej długość, waha się już wiecie dlaczego, pomiędzy 818 km a 1115. Różne źródła podają różny dystans. Jak widać, to wahanie to jest prawie 300 km, więc to już jest całkiem sporo. To już jest no, taki bardzo porządny tydzień chodzenia, ale taki bardzo porządny. Raczej bym to rozłożyła na półtora tygodnia. Pielgrzymi, którzy zdecydują się na pokonanie Camino Norte w drodze do Santiago de Compostela, swoją pielgrzymkę zaczną najprawdopodobniej w Irun albo w San Sebastian. Oczywiście nikt nie broni Wam zacząć pielgrzymki później, nie ma w tym nic złego. Wiadomo, życie to sztuka wyboru i często mamy na przykład mniej czasu niż byśmy chcieli. To jest zresztą bardzo często stosowany sposób pielgrzymów, którzy nie mają tak dużo czasu, bo na przykład w pracy dostają tylko 2 tygodnie wolnego. Wtedy przyjeżdżają rok po roku i zaczynają w miejscu, w którym skończyli rok wcześniej. Czyli widzicie, da się nawet, jeżeli nie ma się dość czasu w ciągu jednego roku, tylko trzeba po prostu chcieć. I ten sezon, który jest najpopularniejszy dla Camino Norte, to jest tak mniej więcej pomiędzy majem a październikiem, ja bym powiedziała wrześniem. Dlaczego? Dlatego, że powtarzam jeszcze raz, ta trasa wiedzie w dużej części przez góry i przejście jej poza sezonem może być po prostu trudne. I trzeba podejmować takie decyzje i brać w trakcie ich podejmowania pod uwagę swoje doświadczenie i możliwości. To jest bardzo ważne. Z powodów bezpieczeństwa, o których opowiem Wam dzisiaj jeszcze troszeczkę za chwilę. No dobrze, to było trzecie miejsce, jeżeli chodzi o popularność wśród szlaków Camino. Natomiast na drugim miejscu znajduje się Camino Portugues. W 2018 roku tę trasę przeszło 67 822 pielgrzymów. No, jeśli się nad tym zastanowić, to robi się nam już z tego takie małe miasteczko. Jeżeli chcemy rozpocząć Camino Portugues w jak najpopularniejszych punktach, to rozpoczniemy je albo w Lizbonie i wtedy będziemy mieli do przejścia około 390 km, lub w Porto. I wtedy będziemy mieli do przejścia plus minus 230 km. Natomiast tutaj to 230 km, cóż, to jest bardzo zaokrąglona liczba, ponieważ jeżeli ruszymy z Porto i w sumie jeżeli ruszymy z Lizbony, to również będziemy mieli bardzo dużo różnych wariantów do przejścia. Te dwa najbardziej popularne to jest Camino de Acosta. Jeżeli zdecydujemy się na ten wariant, to będziemy szli wzdłuż wybrzeża. I w 2018 roku ten wariant pokonało około 13 840 pielgrzymów. Natomiast drugi wariant, i to jest chyba ten najpopularniejszy, no chyba na pewno to jest ten najpopularniejszy, ponieważ wybiera go aż 90% pielgrzymów, którzy wyruszają na Camino Portugues, jest to Camino Portugues Central. I on wiedzie no, wzdłuż lądu, że tak powiem. Jest zdecydowanie bardziej oddalone od wybrzeża. No dobrze, to było drugie miejsce, jeżeli chodzi o nasz ranking popularności Camino. I na pierwszym miejscu znajduje się Camino Frances. Camino Frances jest to trasa, która ma od 750 do 800 km plus minus. I ten szlak wybiera około 60% wszystkich pielgrzymów, którzy decydują się na przejście Camino do Santiago de Compostela. W 2018 roku tę trasę pokonało 183 199 pielgrzymów. No to już jest średnie miasto. Dla porównania, Opole, z którego pochodzę, ma mieszkańców 118 303. Tyle miało w 2016 roku, a Gliwice na przykład to 181 310 mieszkańców. Także widzicie, więcej osób przeszło w 2018 roku Camino Frances niż mieszka w tych miastach. Jeżeli decydujemy się na Camino Frances, to najprawdopodobniej wyruszymy z jednego z tych dwóch miast. Albo będzie to Saint-Jean-Pied-du-Port, które znajduje się jeszcze we Francji, jest bardzo blisko z francusko-hiszpańską granicą, lub ruszymy z Roncesvalles, które znajduje się już w Hiszpanii. Tutaj ta decyzja, którą podejmujemy, jeżeli chodzi o miejsce wyruszenia, jest dosyć ważna, ponieważ jeżeli wyruszymy w Saint-Jean-Pied-du-Port, to czeka nas jeden dzień, który jest tak naprawdę chyba najtrudniejszym dniem w ciągu całego Camino, ponieważ idziemy przez Pireneje i musimy te Pireneje pokonać właśnie, żeby dojść do Roncesvalles. Jest to najtrudniejszy moment, ponieważ te przewyższenia, które pokonujemy, są całkiem spore, a do tego, nie oszukujmy się, to jest pierwszy dzień wędrówki i nawet jeżeli wcześniej coś tam trenowaliśmy, to i tak odczujemy ten dzień dosyć mocno w naszych nogach, mięśniach, plecach, stopach i we wszystkim innym, co może nas boleć następnego dnia. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na Saint-Jean-Pied-du-Port, to naprawdę jest to przepiękne miejsce, trasa jest przepiękna, widoki, jeżeli jest pogoda, po prostu zapierają dech w piersi. I ja uważam, że mimo, że to był jeden z najtrudniejszych dni, jeśli nie najtrudniejszy, to był to również jeden z dni najpiękniejszych. Jeżeli zdecydujemy się więc na Camino Frances, to niezależnie od tego, czy ruszymy z Saint-Jean-Pied-du-Port, czy z Roncesvalles, to będziemy przechodzili przez Kraj Basków, Navarre, La Rioja, Kastylię i Leon oraz Galicję. Każdy z tych regionów się od siebie różni, ma inną kulturę i zdecydowanie ma różne widoki po drodze, więc ta trasa zapewni Wam również to, że zobaczycie dosyć spory przekrój, jeżeli chodzi o Hiszpanię. I to jest, wydaje mi się, jeden z jej największych plusów. Oczywiście nie przeszłam innych tras. Zakładam, że tam również, zwłaszcza jeżeli chodzi o Camino Norte, które jest bardzo długie, również zobaczycie przeróżne, przepiękne widoki. Natomiast tak jak mówię, ja przyszłam Camino Frances, w związku z czym będę opowiadać na podstawie swoich doświadczeń właśnie z tego wariantu dojścia do Santiago de Compostela. No dobrze, to zobaczyliście, jakie są te najpopularniejsze trasy i teraz kolejna decyzja, a w zasadzie obawa, która może się pojawić w waszych głowach, to o matko, ale gdzie ja tam będę spać? Już wcześniej wspomniałam, że dookoła tych tras jest rozbudowana infrastruktura, czyli to całe zaplecze sypialniane, noclegowe, jedzeniowe, etc., etc. I jeżeli chodzi o spanie, to tutaj również Camino oferuje nam coś specjalnego. I to coś specjalnego to są tak zwane albergi. Albergę to jest taki rodzaj schroniska, które prowadzą albo Towarzystwa Przyjaciół Camino, albo lokalne władze, albo kościoły, albo normalni, prywatni inwestorzy, że tak ich nazwę. Wy, jeżeli będziecie znajdować się na szlaku, to polecam szukania tak zwanych oznaczeń do albergue municipal, czyli do publicznych alberg. To są te albergi, które właśnie najczęściej prowadzą albo lokalne władze, albo kościół. Ja sama muszę przyznać, że choć nie przechodziłam Camino z religijnych powodów, to właśnie w kościołach najbardziej lubiłam spać, bo uwierzcie mi, to ta atmosfera, która rodzi się w tej wielkiej przestrzeni, na przykład katedry, gdzie jest rozstawione kilkaset łóżek i ten zapach i ta przestrzeń i ci ludzie dookoła, no to jest coś pięknego i niezapomnianego. W albergach mogą spać wszyscy ci, którzy mają ze sobą tak zwany kredencjal. Kredencjal to jest taki paszport, w którym zbieramy pieczątki, zatrzymując się w kolejnych miejscach, bądź jedząc w kolejnych miejscach, bądź śpiąc w nich. I te pieczątki to jest taki jakby dowód na to, że jesteśmy pielgrzymami, a nie chcemy po prostu się przespać za tanio w alberce. Plus jest to również dowód na to, że to Camino przeszliśmy i kiedy już je przejdziemy i dotrzemy do Santiago de Compostela, to na podstawie tego kredensiala zostaje nam wydany certyfikat pielgrzyma, który jest miłą pamiątką, a przy okazji również podstawą do tego, żeby obliczyć, ilu pielgrzymów w danym roku przeszło to Camino. Stąd właśnie te wszystkie statystyki, które wam tutaj podaję. Ale wracając do naszych noclegów. Cena łóżka, że tak powiem, w takiej alberdze, schronisku waha się od 3 do 10 euro, przy czym najczęściej to jest 5 euro. Te wyższe ceny możemy spotkać najczęściej blisko granicy. To wcale nie oznacza, że w dużych miastach będziemy płacić więcej, w małych wioskach mniej. Zdarzają się również tak zwane albergi, w których płacimy co łaska. I w tych albergach da się przespać za darmo, natomiast polecam to ludziom, którzy naprawdę muszą walczyć z budżetem. I kiedy chcemy przenocować w takiej alberdze, najczęściej wygląda to tak, że przed dostaniem łóżka, kiedy wpisujemy się na listę tych, którzy dzisiaj spędzą noc w danej alberdze, stoi przed nami puszka i do tej puszki wrzucamy pieniądze. I teraz, jak wrzucamy te pieniądze, i to jest ta nieprzyjemna część, są zwrócone na nas oczy wszystkich ludzi, którzy zajmują się tą albergą i oni najczęściej mają taki wyraz twarzy, który mówi, na pewno wrzucisz za mało, wrzuciłeś za mało, im więcej wrzucisz, tym będzie lepiej, co jest oczywiście prawdą. Ja założyłam, że najlepiej będzie, jak będę wrzucać po prostu to 5 euro, które jest takim średnim kosztem nocowania w alberdze. Oprócz tego, że możemy spać w albergach, to możemy również spać pod namiotem. I po drodze znajdują się kempingi, w których możemy spać. I z tego, co się orientuję, to koszt skorzystania z takiego kempingu, ja z takich kempingów w ogóle nie korzystałam, jest mniej więcej taki sam, jak koszt spędzenia nocy w alberce. Kiedy ja ruszałam na Camino, dostałam również informację, że jeżeli ładnie poprosimy, a w alberdze już nie będzie miejsc, bo to się również zdarza, zwłaszcza w szczycie sezonu, to jeżeli ładnie poproszę, to będę mogła się przespać obok albergi, po prostu w ogrodzie. Tylko że to będzie jakby ogrodzony teren, więc jest to w jakiś sposób tam bezpieczniejsze, żeby tam spać. Żadna alberga się na to nie zgodziła, a wierzcie mi, pytałam wiele razy. Fakt, że wtedy jeszcze one nie były wypełnione jakby w 100%, natomiast nikt się w zasadzie na to nie zgodził. Oczywiście, na Camino można również spać na dziko. I tutaj są dość niejasne reguły takiego spania na dziko i rozbijania namiotu, ponieważ nie w całej Hiszpanii spanie na dziko jest legalne. Te regiony, w których spanie na dziko na 100% jest legalne, to kraj Basków, Castilla i León. Natomiast nielegalne jest w Galicji, Nawarze i La Rioja, czyli to są aż trzy duże regiony, przez które będziemy przechodzić. Natomiast legalne, nielegalne. Prawdą jest, że kiedy ludzie widzą pielgrzymów, traktują ich w dosyć specjalny sposób. Pielgrzym od razu się wyróżnia, bo tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, każdy pielgrzym ma do plecaka przyczepioną muszlę, która jest jego takim znakiem rozpoznawczym. I często zdarza się, że po prostu ludzie nie zwracają uwagi na to, że ktoś śpi gdzieś nielegalnie, ponieważ uważają, że to jest po prostu jeden z trudów pielgrzyma, które musi on pokonać. Natomiast od razu mówię, jeżeli dostaniecie mandat, to jest możliwe. To nie jest tak, że możecie się kłócić, ale jestem pielgrzymem. Może traficie akurat na policjanta, który ma zły dzień, pokłócił się z żoną. No i co? No i nic nie poradzicie. Trzeba się po prostu wtedy pogodzić z losem i ten mandat przyjąć. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która jest, wydaje mi się, dosyć ważna, jeżeli chodzi o spanie na dziko. Jeżeli wybierzecie oczywiście lato jako ten moment, kiedy chcecie pokonać Camino, to pamiętajcie, że idziecie przez Hiszpanię, która jest dosyć ciepłym krajem. Oczywiście w górach jest trochę inaczej, padać może w każdym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o ten interior, że tak go nazwę, to jest tam dosyć ciepło. I bardzo serdecznie polecam Wam spanie na dziko, ale bez namiotu, pod gołym niebem. Będziecie przechodzić między innymi przez wielkie pola, na których w zależności od roku, ja akurat tak trafiłam, będą ułożone wielkie snopy siana, na których śpi się po prostu najlepiej na świecie, bo nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze jest dosyć wygodno, no i wygodno, jest dosyć wygodno. W sumie ta odmiana się nawet trochę łączy ze spaniem na sianie. I to uczucie, kiedy budzicie się rano, to takie uczucie jakiejś takiej wolności jest nie do przecenienia. No dobrze, ale już dosyć tych zachwytów, wracamy do konkretów. Już wiecie, gdzie będziecie spać, a teraz drugie, kto wie, czy nieważniejsze pytanie. Co wy będziecie tam jeść? Jeżeli chodzi o jedzenie, to oczywiście nie ma problemu. Jesteśmy w Hiszpanii, jedzenie jest proste, ale pyszne i stosunkowo tanie jak na Europę. Tutaj jak zwykle wszystko zależy od Waszych chęci i od Waszego budżetu. Jeżeli budżet jest bardzo ciasny, to możecie spokojnie gotować w albergach. Jeżeli nie jest ciasne, również możecie gotować w albergach, co jest w ogóle strasznie miłym przeżyciem, bo bardzo często jest tak, że pielgrzymi spotykają się razem, zrzucają się razem na produkty i razem gotują, a że pielgrzymi są z całego świata, to jest świetny sposób na to, żeby poznać tę taką najbardziej podstawową kuchnię z różnych regionów. A do tego to na Camino jest bardzo dużo Włochów, więc prawdopodobnie najecie się bardzo dużo prawdziwego, pysznego, włoskiego jedzenia. Bo wszyscy Włosi kochają jedzenie. Są stereotypy, które można nazwać stereotypami, które są obraźliwe i tak dalej, ale ten stereotyp jest prawdziwy i dotyczy 99% Włochów. Kochają jedzenie i potrafią je przygotować. Jeżeli nie chcecie gotować w alberdze i budżet Wam na to pozwala, chociaż nawet niekoniecznie budżet Wam na to pozwala, bo czasem zdarza się tak, jeżeli jesteście na przykład sami, jesteście poza sezonem, to może się zdarzyć, że kupne jedzenie będzie czasami, mówię, czasami będzie tańsze. Możecie również posilać się w barach. Ja najczęściej korzystałam z tego rano, jeżeli chodzi o śniadanie. I tutaj bardzo ważna uwaga, jeżeli planujecie zjeść rano w barze, to sprawdźcie, czy będzie on otwarty. Bo często jest tak, jeżeli idziecie latem, że będziecie szli w bardzo porannych godzinach, żeby nie iść w tym najgorszym słońcu, bo to jest naprawdę tragedia wtedy. I wyruszacie na przykład o 5 rano. O 5 rano niekoniecznie cokolwiek może być otwarte. Wtedy dobrze sobie dzień wcześniej kupić, nie wiem, brzoskwinki, truskawki, melony, cokolwiek. Hiszpania, pyszne owoce, wiadomo. Natomiast jeżeli bar będzie otwarty albo stwierdzicie, że możecie spokojnie zjeść 2 godziny po tym, jak zaczniecie iść, to możecie sobie w tych przydrożnych barach zamówić jakąś kawę, jakieś ciastka. Ja stawiałam na tak zwaną napoletanę, czyli francuskie ciasto z czekoladą w środku. Bardzo podstawowe, wszyscy to znamy, ale za to jakie dobre z kawą. Możecie też zamówić tortillę i tortilla w Hiszpanii to nie jest to, co się zawija i to, co nazywamy wrapem, my bardzo często, albo wrapem, tylko to jest takie w specjalny sposób zapiekane jajka. Są one najpierw mieszane, trochę jak jajecznica, dodane tam są różne warzywa, czasem mięso, a następnie na specjalnej patelni są wstawiane do piekarnika i kroi się to w takie jakby kawałki ciasta. Bardzo dobre, bardzo pożywne i zdecydowanie jest to bardzo dobry wariant, jeżeli chodzi o wielogodzinne chodzenie. Oprócz tego bary przy drodze oferują Wam coś takiego, co się nazywa menu del día albo menu del peregrino. Tak, oczywiście w tym odcinku również możecie śmiać się z mojego hiszpańskiego. Serdecznie do tego zapraszam. I to menu to jest tak naprawdę taki zestaw dań, który jako pielgrzymi dostajecie w dosyć specjalnej cenie. Cena takiego zestawu waha się od 8 do 12 euro, czyli jeżeli sobie to przeliczycie na złotówki, to wcale nie jest tak tanio, ale porcje są tak duże, że zaspokoją nawet najbardziej głodnego pielgrzyma z największym spustem. Będą to najczęściej 2 dania. Na pierwsze danie macie do wyboru jakąś sałatkę albo zupę. Na drugie danie to będzie jakiś makaron albo jakaś taka smażenina słynna. No słynna, normalna smażenina, frytki, mięso, wiadomo. I też jakieś warzywka. Na deser zawsze dostaniecie jakieś ciasteczko albo jakiś pudding. I jeżeli macie szczęście, to od czasu do czasu dostaniecie do tego również wino. A, i do tego jest też kawka, herbatka, co tam chcecie, jakaś woda. Bardzo serdecznie polecam. Ja od czasu do czasu również się skuszałam na coś takiego, tak raz na 3-4 dni skuszałam. Ja dzisiaj widzę, mam naprawdę duży talent do odmian. Raz na 3-4 dni pozwoliłam sobie na takie pyszne jedzonko. Z reguły właśnie gotowałam z moimi współpielgrzymami, że tak ich nazwę. Albo, i to jest jeszcze jeden wariant, nie zapominajmy o tym, że Hiszpania to kraj tapas. Oznacza to, że jeżeli zamówicie wino albo piwo, to z reguły dostaniecie do tego jakąś małą przekąskę. Jeżeli zamówicie 2 piwa, to dostaniecie 2 przekąski. Są też specjalne bary, w których jedno tapas kosztuje około 1 euro i tam można się najeść. Dosyć porządnie, wystarczy zamówić 2-3 porcje i jest spoko. I co to są te tapas? No to tak jak mówię, to są takie maleńkie przekąski, to mogą być krewetki, albo takie małe szaszłyczki, albo jakiś ser i tym podobne rzeczy. Natomiast tak jak mówicie, często mówię o serze, o mięsie, o owocach morza również. I tutaj dochodzimy do takiego punktu. Jeżeli jesteście wegetarianami, to nie będziecie mieli łatwo. Jeżeli jesteście weganinami, no to będziecie mieli bardzo trudno. Kuchnia hiszpańska jest dosyć prosta i opiera się na produktach regionalnych, natomiast lubi się tam zjeść mięso, nie da się ukryć. Jeżeli nie chce się jeść mięsa, to lubi się tam zjeść ser. Więc jeżeli jesteście weganinami, to nie wiem, jak sobie poradzicie. Ja byłam wtedy wegetarianką, kiedy szłam przez to Camino. Pozwalałam sobie jeść ryby i owoce morza, żeby było mi łatwiej. Najczęściej, jest jeszcze jeden wariant, który możecie zjeść na obiad albo na taką dużą przekąskę, jest to kanapka, ale kiedy mówię kanapka, mam na myśli całą długą bagietkę przekrojoną na pół z rzeczami w środku. I ona jest najczęściej z serem albo z serem i szynką, czasem jest tam jakiś pomidor. Myślę, że spokojnie każdy z Was zna już to danie bardzo dobrze. Natomiast jest dobre, ponieważ no to jest dobre pieczywo. Po prostu. Dobre pieczywo, a nie jakieś tam, przepraszam za wyrażenie, gówno ze stacji benzynowej. Poza tym wiadomo, że hiszpański ser, hiszpańska szynka, czyli jamon, albo hiszpańskie pieczywo smakuje najlepiej w Hiszpanii. Tak samo jak najlepiej smakuje hiszpańskie wino. Przypominam, że jeżeli wybierzecie się na Camino Frances, to będziecie szli przez region, który się nazywa La Rioja. I to właśnie z regionu La Rioja pochodzi wino Rioja, które możecie kupić między innymi w naszej starej, dobrej portugalskiej Biedronce. I Rioja w Hiszpanii smakuje bardzo dobrze. Co więcej, będziecie przechodzić przez miasteczko, w którym to wino się wytwarza. Jest tam nawet taka fontanna, która o pewnej godzinie jest włączana i leci z niej tylko wino i można sobie wlać do butelki. I w ogóle wlewanie napitków do butelki, nie mówię o winie, tylko o wodzie, jest dosyć popularne. I jeżeli chodzi o wodę, to nie musicie na nią za bardzo wydawać pieniędzy, możecie po prostu wziąć z kranu w alberdze. I jeżeli nie z kranu, to będzie napisane, skąd brać wodę. Zawsze ta woda pitna jest. I po drodze również znajduje się bardzo dużo wodopojów, albo specjalnych źródełek, albo fontanienek, albo studni, w których jest woda pitna. Po drodze również jest coś takiego, taki specjalny rodzaj sklepów. I to jest w ogóle moje ulubione miejsce. To są takie sklepy bez sprzedawcy. Jest to takie miejsce, taka oaza bym ją nazwała, w której znajdują się miejsca do siedzenia, do leżenia. Najczęściej są tam też ze dwie gitary, jakiś stoliczek oraz taki duży stolik, na którym stoją napoje, ciastka, jedzenie oraz puszeczka. I polega to na tym, że bierzecie sobie jedzenie, coś do picia, szacujecie w głowie, ile plus minus to mogło mniej więcej kosztować i do tej puszeczki wrzucacie tyle, ile zjedliście, tak żeby za to zapłacić. Jest to w ogóle cudowna sprawa i bardzo podoba mi się fakt, że ona może funkcjonować, że takie sklepy mają rację bytu i tylko potwierdzają to, że ludzie, którzy idą Camino, to są po prostu dobrzy ludzie, którym najczęściej można zaufać. No właśnie, zaufanie. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednego aspektu Camino, który dobrze jest wziąć pod uwagę, zanim się wyjedzie. Mianowicie chodzi mi o bezpieczeństwo. Tak jak mówiłam, na Camino spotkamy wspaniałych ludzi, którzy będą o nas bardzo dbać. Bardzo często jest tak, że jeżeli idziemy sami, to i tak na tym Camino sami nie będziemy i każdy dookoła będzie się nami opiekował. Ja kiedyś w środku lasu skręciłam kostkę, usiadłam na brzegu, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i dosłownie co 5 sekund ktoś się zatrzymywał. Najpierw ludzie mi pomogli, potem mi powiedziałam, żeby spoko, że idźcie, ja już sobie poradzę. I następni, którzy przechodzili, znowu się zatrzymali, pytali się mnie, czy pomóc i wręcz nie mogłam chwili odpocząć i posiedzieć 15 minut w cieniu, bo się co chwilę mnie ktoś pytał, czy w czymś mi nie pomóc, nie dać mi jakiejś maści, nie dać mi bandaża i tak dalej, czy może ponieść mi plecak. Naprawdę, jeżeli o to chodzi, to ludzie tworzą naprawdę wspaniałą społeczność. Do tego ludzie, którzy mieszkają w miastach, przez które idzie Camino, również są bardzo pomocni i są bardzo dumni z tego, że właśnie przez ich miasto również wjedzie ten szlak. I generalnie ta reakcja na pielgrzymów jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna. Ale pamiętajcie o tym, że ludzie to są tylko ludzie. I bardzo często jest tak, że na milion wspaniałych osób może się trafić ta jedna świnia. Świnia to jest w ogóle złe miejsce, złe słowo. Świnia to jest dobre zwierzę. Ale ten jeden, nie wiem jak to nazwać, kij, będę nazywać tego człowieka kijem, który potrafi wszystko zepsuć, w związku z czym trzeba w dalszym ciągu na siebie uważać. Kiedy ja szłam przez Camino, miał miejsce taki bardzo nieprzyjemny incydent, to jest też złe słowo. Znaleźli się ludzie, którzy po prostu rysowali złe strzałki, to znaczy strzałki, które zbaczały z drogi. Po prostu jakby fingowali szlak po to, żeby zaprowadzić ludzi w miejsce, w których oni chcieli ich napaść. Więc naprawdę trzeba uważać, orientujcie się na trasie, co się dzieje, sprawdzajcie wiadomości. Jeżeli pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, najczęściej ludzie będą was po drodze informować sami z siebie. Natomiast nigdy nie zawadzi zapytać, bo może ktoś uznał, że już wiecie, nie wiadomo. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba uważać, czyli po prostu sama trasa i przyroda. Pamiętajcie, po pierwsze idziecie przez góry. Góry, jak piękne by nie były, góry są niebezpieczne. Wszystkie, nawet te najmniejsze. Jak się człowiek uprze, to wszędzie może sobie coś zrobić. Więc trzeba na siebie uważać. A druga sprawa jest taka, że jeżeli idziecie latem, zwłaszcza latem, to będzie bardzo gorąco, a odwodnienie się jest bardzo niebezpieczne, o tym się często zapomina. Najwięcej śmierci na szlaku, a są śmierci na szlaku, o tym trzeba pamiętać, właśnie jest z powodu odwodnienia, z powodu udarów, z powodu zawałów. Trzeba bardzo na siebie uważać i uważać również, kiedy idziemy wzdłuż ulicy, bo również takie fragmenty drogi będą się pojawiać. No dobrze, ale widzę, że po prostu wrzuciłam jakieś strasznie negatywne myśli na sam koniec, bo widzę, że 35 minut mija, więc pora już kończyć tę dzisiejszą opowieść o Camino. Jeszcze raz wam mówię, serdecznie polecam. Ja wrzuciłam to grożenie paluszkiem tylko po to, żeby na siebie uważać, ale Camino jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych sposobów podróżowania, bo każdy będzie się tam tobą opiekował i nie będzie oczekiwał niczego w zamian. I jestem pewna, że wy również w pewnym momencie, o ile w ogóle nie macie tak na życie, również włączy wam się ta wewnętrzna matka i będziecie chcieli się opiekować wszystkimi dookoła. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcecie coś dodać a propos tego, co dzisiaj wam tutaj poopowiadałam, to piszcie do mnie śmiało. Ja bardzo chętnie również nauczę się czegoś od was, a też wrzucę jakieś informacje od was do podcastu. W przyszłym tygodniu pogadamy o tym, jak w ogóle się dostać na Camino i najważniejsze, jak się spakować, bo szczęśliwy pielgrzym to pielgrzym z dobrze zapakowanym plecakiem. No dobrze, to był 11 odcinek podcastu Swoją Drogą. Camino, poradnik przyszłego pielgrzyma. No i znowu będę musiała już tak nazwać ten odcinek. Mówiła dla was Olga i jak zwykle trzymajcie się i do usłyszenia.